W tym tygodniu Wielkiego Postu rozważacie temat spowiedzi. Na nowo przyglądacie się tajemnicy daru spowiedzi. To dobry pomysł. Często te kwestie, te sprawy rzeczywistości, które często powtarzamy, jak spowiedź, Eucharystia, inne wydarzenia życia często pojawiające się, poprzez taką częstotliwość powtarzania grozi temu pewna rutyna, zapomnienie głębi tych gestów, tych rytuałów. Dlatego też takie pochylenie się nad rzeczami najbardziej powszechnymi, często przyjmowanymi, sprawia, że widzimy głębi. Odświeża się nasze spojrzenie. Widzimy, jak głęboki jest dar, który przyjmujemy. W poniedziałek ksiądz Tomasz, ojciec duchowny naszego seminarium, mówił o potrzebie pokuty, o darze tego sakramentu. Ksiądz Aleksander Radecki dzień później mówił o darze częstej spowiedzi. Ksiądz Robert wczoraj mówił o tym paradoksie, który dokonuje się w spowiedzi pomiędzy miłosierdziem Bożym a jego darem, jego oceny Boga jako sędziego i jednocześnie Boga miłosiernego. Tylko ten potrafi być miłosierny, kto potrafi dobrze osądzić. I tylko ten potrafi dobrze osądzić, kto potrafi być miłosierny. Temat dzisiejszej konferencji w związku z tematem spowiedzi, sakramentu pokuty i pojednania brzmi: wyznanie czy rozmowa? Dwa punkty chciałbym w związku z tak postawionym pytaniem rozwinąć. Po pierwsze chciałbym pokazać, że sakrament pokuty i pojednania jest przede wszystkim spotkaniem. Spotkaniem z Bogiem i z człowiekiem. Tak rozumiemy chrześcijaństwo. W to, co wierzymy, wyznajemy, że chrześcijaństwo jest religią, duchowością spotkania. To jest serce chrześcijaństwa. Byście się wzajemnie miłowali. Wszystkie sakramenty, przepisy, liturgia, nauczanie, homilie, struktura Kościoła, organizacje, katechezy, bierzmowanie. To wszystko służy po to, abyśmy byli zdolni do coraz głębszych, serdecznych, prostych, czułych, troskliwych spotkań. To jest, jak powiedziałem w homilii, głównym źródłem naszego szczęścia. Szczęścia, które przychodzi. Wszystko temu służy. Szczególnie sakrament. Dlatego też sakrament spowiedzi, sakrament pokuty i pojednania jest sakramentem spotkania. Ja przychodzę do tego sakramentu, aby się spotkać. Z Bogiem i z człowiekiem. Ja nie przychodzę z powodu grzechu. Sakrament pokuty i pojednania, paradoksalnie mówiąc, nie jest sakramentem grzechu. Chrześcijaństwo nie jest duchowością grzechu. On nie jest znowu aż tak cenny, żeby go celebrować. Ja idę nie z powodu grzechu. Gdybym szedł z powodu grzechu, nie miałoby to sensu. Idę z powodu spotkania. Idę w sakramencie pokuty i pojednania, aby się bardzo głęboko spotkać z Bogiem i z człowiekiem. Po to idę. To jest mój cel. Grzechem, jak dobrze wiecie, nazywamy to i tylko to, co zagraża, osłabia albo niszczy nasze spotkania. To jest grzechem. Jeżeli ktoś mówi, popełniłem taki grzech, skłamałem kogoś, używałem brzydkich słów, nie modliłem się i tak dalej, to znaczy wyznaje coś, co w jakiś sposób zagroziło, osłabiło albo zerwało, zniszczyło więź, czy z Bogiem, czy z człowiekiem. To jest grzech. Nie? Grzech niszczy to, co daje nam największe szczęście. Nasze spotkanie. Dlatego oczywiście jest to poważna sprawa, ponieważ odbiera mi to największe szczęście. Niszczę swoje relacje, jak ten bogaty człowiek. Będę gdzieś od głębi bardzo nieszczęśliwym człowiekiem. To moje serce stanie się jak piekło, pełne płomieni, nienasycenia, apatii, zniechęcenia. Więc grzech jest sprawą poważną. Odbiera mi relacje. Jeżeli człowiek żyje w grzechu, nie wyznaje swojego grzechu, jakby grzech przejmuje nad człowiekiem kontrolę. Człowiek myśli, a to już relacje nie mają sensu, nikt mi już nie zaufa, ja nikomu nie ufam. A gdyby ludzie o mnie wszystko wiedzieli, to by mnie opuścili. Gdybym powiedział tym wszystkim ludziom, co ja zrobiłem, to wszyscy by się ode mnie odsunęli. Człowiek się coraz bardziej izoluje, jego relacje stają się płytkie, powierzchowne, świetnie się bawi na zewnątrz, a jego serce jest jak piekło. Pełne płomieni, pustki, zgrozy, zniechęcenia, apatii. Właśnie spowiedź polega na tym, że przychodzę do osoby, do Boga i do człowieka i mówię mu o tym, co zagroziło moim więziom, co osłabiło moje relacje, co zniszczyło moją relację. Mówię to po to, aby zobaczyć, aby doświadczyć, że miłość Boga i człowieka jest silniejsza, że nie zerwało mojej więzi. I to jest właśnie przebaczenie, że ja wyznaję to, co mogło zniszczyć wszystko, odebrać mi największe szczęście. I jestem przyjęty. Bóg mnie obejmuje, tak jak na pięknym obrazie Rembrandta. Kapłan mówi, dobrze, że przyszedłeś, że masz odwagę wyznać swoich grzechów. Dobrze, że to widzisz, bo rzeczywiście to zagroziło twojemu szczęściu. Ale nie odrzuca mnie. Daje mi pokutę, mówi, przyjdź znowu. Jest jakaś taka głęboka, serdeczna atmosfera, pełna dobrej oceny, dobrego sądu, a jednocześnie miłosierdzia. Wyznaję grzechy i nie tracę więzi. Bardzo często mamy takie doświadczenie w spowiedzi, że jakby ta relacja z tym człowiekiem jest bliższa, że jakby mam ochotę go przytulić, jakby mam ochotę, jakby coś się pogłębiło między nami. To jest właśnie odpuszczenie grzechów. To jest właśnie przebaczenie grzechów, że ja pomimo tego, co zrobiłem, co mogło zniszczyć moją relację, doświadczam, że tak się nie musi stać. Że Bóg i człowiek mi przebaczył, że miłość Boga i człowieka jest silniejsza od moich grzechów. I to się dokonuje wtedy, kiedy wyznaję właśnie to, co najbardziej zagraża, wyznaję, bo jeżeli będę chował, będę ukrywał, no to nigdy się nie dowiem, a być może nie, a być może grzech jest silniejszy, a gdyby on wiedział o mnie wszystko, to by taki miły nie był, to by powiedział, idź stąd, nie chcę cię widzieć, na wszelki wypadek nie powiem. I wtedy grzech przejmuje kontrolę. Proszę bardzo. Ja jestem silniejszy od miłości. Gdyby oni wiedzieli, co ty zrobiłeś, nie kochaliby ciebie. Ja jestem silniejszy, grzech. I to jest kłamstwo. To jest diabelskie kłamstwo. Właśnie po to jest spowiedź, żeby to usłyszeć. Ja odpuszczam tobie grzech. Idź i nie grzesz więcej. Ciepło, miłosiernie, przyjaźnie. Oddałem grzechy, a została przyjaźń, a została więź. I właśnie to jest sercem tego sakramentu. Dlatego nie jest dobrze, gdy ktoś się spowiada w takim przeświadczeniu, żeby tylko te grzechy jakoś gdzieś tam wyrzucić, oddać i zniknąć. Najlepiej tak, żeby to był jakiś taki konfesjonał gdzieś daleko, daleko stąd, ciemny konfesjonał, najlepiej jakiś jeszcze głuchy ksiądz, najlepiej, żeby w ogóle mnie nie widział, wyrzucić szybko siebie i uciec, żeby mnie tylko nie zobaczył, bo co sobie pomyśli. To jest ciągle spowiedź jakby w logice grzechu. Bo gdyby mnie zobaczył, to by mnie odrzucił. Nie, to nie jest dobra spowiedź. To jest jakby spowiedź reżyserowana przez grzech, a nie przez więź. Nie? Idę po to, żeby się spotkać, żeby doświadczyć, że spotkanie jest silniejsze. Nawet jeśli ktoś, spowiednik, zobaczy moją twarz, rozpozna mnie, to dobrze. Doświadczyłem, że miłość jest silniejsza od grzechu. Że spotkanie jest większe, niż że spotkanie spala grzech. Ja odpuszczam tobie grzechy. Nie ma. A pozostaje miłość, jeszcze większa miłość. Pewnie macie takie doświadczenie, że nieraz wyznamy nasze grzechy, nieraz bardzo trudne sprawy, intymne, krępujące, a czuję, że ten człowiek mi jest taki bardzo bliski. Jakbym się z nim zaprzyjaźnił, jakby to był mój brat i moja siostra. To jest istota tego sakramentu. Dlatego to, co możemy robić i to, co robimy w sakramencie pokuty, to dbamy o taki charakter spotkania. I ze strony spowiednika to powinno być. Spowiednik o to powinien zadbać. Nie powinien być tylko taki zimny sędzia. No proszę powiedzieć grzechy, następny grzechy, następny. Tak indywidualnie się może wydarzyć, gdy są długie kolejki gdzieś przed świętami, gdzie z jednej strony czeka 30 osób, z drugiej strony 30 osób. Oczywiście czasami można mieć takie wrażenie, że ta spowiedź jest taka szybka. Ale tak zawsze przecież nie jest. Są też dni, kiedy jest mniej osób, jest więcej czasu i wtedy rzeczywiście spowiednik i ta osoba, która przychodzi, dba o to, aby spowiedź miała charakter spotkania. Dobrze spowiednicy to potrafią. Opowiada mi pewna kobieta, która wyjechała do Niemiec z Olesna, że był tam taki proboszcz, taki już dzisiaj nieżyjący, bardzo, bardzo ceniony jeszcze po dzień dzisiejszy. Zawsze, gdy ludzie do niego przyszli do spowiedzi, a kolejki były zawsze długie, mówił, dobrze dziecko, że przyszedłeś. Nie zawsze był taki ciepły, taki witaj jak ojciec. Ludzie, dzieci, młodzież chętnie się u niego spowiadała, bo był jak ojciec, znał ich po imieniu. Nie, oni wiedzieli, że jest taki przyjmujący. Dobrze, że przyszedłeś. Przyjdź znowu, jak coś się stanie. Ja tutaj na ciebie czekam. Nie dbał o klimat spotkania. Nie krzyczał, nie poniżał nikogo. Chociaż jasno nazywał, że grzech jest grzechem. To trzeba to nazwać. Sędzia i miłosierny ojciec. Ten, który osądzi, ten, który przytuli. Nie, to jest też klimat. Im lepszy spowiednik, tym bardziej taki klimat spotkania daje. Gdy ktoś wyzna grzechy, daje prostą, piękną naukę. Do tego człowieka pyta jeszcze, czy ma Pan coś jeszcze na sercu, chciałby coś jeszcze Pan powiedzieć, o coś zapytać, jakby zachęca do dialogu, do spotkania, tylko grzechy, pokuta, do widzenia, następny. To nie jest taśma produkcyjna. O to też powinien dbać spowiednik, ale o to też dba penitent, ten, który przychodzi. Właśnie taki klimat, spotkanie. Wiem, że ksiądz Radecki o tym wspomniał, to jest bardzo ważne, że taki na przykład klimat spotkania pogłębia to, że osoba spowiadająca się przedstawia, mówi: jestem kobietą, mam 38 lat, mam trójkę dzieci, męża. I oczywiście nie trzeba mówić imienia i nazwiska, ale to takie proste przedstawienie się ma dwa dobre skutki. Po pierwsze, spowiednik wie, z kim ma do czynienia. Nieraz mi się zdarzyło, że myślałem, że spowiadam małą dziewczynkę, bo taki głos jakiś taki delikatny, mówię: dziecko moje, pani mówi, ja mam 68 lat. O, przepraszam. No nie widać. No ciemny konfesjonał gdzieś w katedrze w Opolu. Głosik taki kici-kici, taki poetycki. Mówię: dziecko, słuchaj mamusie, tatusia. Proszę wiedzą, mam nie 30 lat nie żyje. O, przepraszam. No ale nisko nie mogę wiedzieć. No nie widać. Więc to jest plus taki, że wiem, kto do mnie przyszedł. Po szepcie można nie poznać. Ale najważniejszy plus jest taki, że to daje klimat spotkania. Ktoś jakby wprowadza w swoje życie. Mam trójkę dorosłych dzieci, męża i tak dalej. Tak, co chcę, to może powiedzieć też po to, żeby dać taki klimat właśnie spotkania. Można jeszcze o coś spowiednika zapytać, o jakąś kwestię jeszcze. Nie, gdy spowiednik pyta, ma pan coś jeszcze, czy pani na swoim sercu? A tak, chciałbym jeszcze zapytać o to, czasami mam na przykład rozproszenia na modlitwie, nie potrafię się skupić, nie wiem, jak to ksiądz widzi, czasami się modlę, przychodzą mi różne myśli, jak ja sobie mogę z tym poradzić. Wiesz, jakby wchodzi w osobowy kontakt, nie tylko tam wyznaję 4 grzechy, więcej nie pamiętam, dajcie mi święty spokój, szybko pokutę i w nogi uciekać z tego kościoła. O, jaka ulga, nareszcie się skończyło. To nie jest klimat spotkania. Nie? Wtedy też ta osoba, która się spowiada, wchodzi w dialog, o coś pyta, coś chce, na przykład nawiązuje do nauki, a rzeczywiście to jest ciekawe, co ksiądz powiedział, bardzo mnie to poruszyło, chciałbym jeszcze o coś zapytać, coś jeszcze wyjaśnić. Nie? Tworzy się relacja, tworzy się spotkanie. Widać, że jest taki klimat wzajemnej więzi spotkania. Tworzą obie strony. Są spowiednicy, którzy o to dbają mniej lub gorzej, ale też i wy, gdy przychodzicie do spowiedzi, o taki klimat spotkania, nie tylko takiego wyrzucenia do śmietnika swoich grzechów. Konfesjonał to nie śmietnik, ale tylko miejsce spotkania, czułego, przyjacielskiego, mądrego spotkania z Bogiem i z człowiekiem. O ten klimat dbamy właśnie chociażby poprzez to, co powiedziałem. Też w tym pytaniu spowiedź, wyznanie czy rozmowa, pojawia się drugi aspekt, który chciałbym dotknąć w tej konferencji, a mianowicie to, że konfesjonał może być miejscem także jedną z form kierownictwa duchowego. Jest taki bardzo piękny dokument, który trzymam w swoich dłoniach, bardzo głęboki tekst, który osobiście bardzo mnie porusza, pod tytułem Kapłan, szafarz miłosierdzia Bożego. Pomocy dla spowiedników i kierowników duchowych. Piękny dokument, w którym spowiednicy zachęcani są do tego, żeby łączyć spowiedź także z kierownictwem duchowym. Spowiedź może być jednym z miejsc, gdzie doświadczamy kierownictwa duchowego. Ale cóż to jest, prawda, to kierownictwo duchowe? Słowo kierownik, kierownictwo się różnie towarzyszy, może być kierownik na przykład biura, kierownik pociągu. Co to jest? Co to znaczy kierownictwo duchowe? Otóż człowiek ma w sobie 3 wymiary. Ma swoje ciało, ma psychikę i ma swojego ducha. O ciało troszczy się wielu. To jest niezwykle rozwinięta dzisiaj w XXI wieku troska. Mamy od zębów specjalistów, dentysty, od szczęki górnej, od dolnej szczęki, od oczu mamy specjalistów, okulistów, mamy od uszu specjalistów, od serca, od płuc. Mój taki kolega, który dzisiaj jest kanclerzem w Opolu, gdy był jeszcze na studiach na KUL-u, a jest biegaczem, biega w maratonach, poczuł kiedyś ból w lewym kolanie. No i poszedł, prawda, do specjalisty od kolan. Przychodzi i mówi: proszę pana, i pan, boli mnie lewe kolano. A on mówi: ja bardzo przepraszam, jestem specjalistą od prawego kolana. Tak się to wszystko tutaj, proszę zwróćcie uwagę, rozwinęło, że o to nasze ciało troszczą się tabuny ludzi. I to i dobrze, no ciało jest naszym ciałem, jest darem Bożym, dobrze, że się troszczymy. chwała za wszystko, Bogu za wszystkich dobrych lekarzy, specjalistów, oby ich było jak najwięcej. Nie, to jest takie kierownictwo cielesne. Idę do lekarza i mówię, coś mi tu boli, on mi doradzi, popatrzy, przyłoży, posłucha, zrobi zdjęcie, zanalizuje, da dobre lekarstwa, jakąś gimnastykę, fizjoterapię. Nie, to jest, nazwalibyśmy kierownictwo cielesne. Ktoś kieruje moim ciałem, ktoś pomaga mi, towarzyszy w trosce i rozwoju o swoje ciało. Różne są formy dietetyków, którzy troszczą się o to, jak jeść, co jeść, ile jeść, żeby dobrze jeść i tak dalej, i tak dalej. Chwała Panu Bogu. Także o wymiar psychiczny. Troszczą się pedagodzy, wychowawcy, psychologowie, psychoterapeuci. Coraz bardziej wpadł, że w Polsce ta forma troski o człowieka jest rozwinięta. Mamy wielu wybitnych właśnie psychologów, psychiatrów, psychoterapeutów, którzy się troszczą o rozwój człowieka, o to, żeby sobie budował lepiej więzi. Nie? Cenimy sobie ich posługę, jest wiele szkół terapeutycznych, coraz więcej, każda z nich jakiś inny aspekt człowieka podejmuje, jego uczuć, jego więzi, relacji itd., itd. Ludzie się kształcą, robią olbrzymie kursy z psychoterapii, z psychologii, poważne szkolenia, aby nam służyć, aby też wymiar psychiczny w budowaniu naszych przyjaźni, relacji, małżeństw był dobry. Żeby zobaczyć, dlaczego ja nie potrafię budować więzi, dlaczego moje małżeństwo słabnie, dlaczego kolejny związek upada, dlaczego źle wychowuję swoje dzieci, dlaczego nie mam kontaktu. Nie idę do kogoś, kto się na tym zna, ten człowiek mi towarzyszy, wytłumaczy, wyjaśni. Zawsze coś można zobaczyć, jakiś krok do przodu zrobić. Nazywamy to takim kierownictwem psychicznym, psychologicznym, takim towarzyszem w rozwoju życia psychicznego. I tak samo jest ze sferą duchową. Mam takie wrażenie, im bardziej jestem posunięty w latach, że ta sfera duchowa jest najbardziej zaniedbana. Najbardziej zadbana jest sfera cielesna i dobrze. Trochę gorzej, chociaż jeszcze całkiem nie najgorzej, sfera psychiczna człowieka. Najgorzej sfera duchowa. Tu mamy najmniej specjalistów. Jakoś to będzie, proszę księdza, jakoś sobie poradzimy. Nie będzie jakoś. Tak jak w medycynie, tak jak w psychologii wiemy, że jakoś to nie będzie. Trzeba się troszczyć, że potrzeba specjalistów, także o tej strefy duchowej. Do kogoś mogę pójść, porozmawiać, dlaczego się nie potrafię modlić. Albo, proszę księdza, nie ma czasu na modlitwę, nie ma czasu, ale przychodzą wakacje, urlop na plaży w Grzebowie, prawda, w Kołobrzegu i też się nie modlę. To co, to jest kwestia czasu? Cały dzień wolny, ja się nie modlę. To nie jest kwestia czasu, ja to źle interpretuję. Albo ktoś mówi, a jakoś tak mam wrażenie, że Bóg się ode mnie odsunął. Jak to się może Bóg od kogoś odsunąć? Co to za Bóg, który się odsuwa od człowieka? Co to za obraz Boga? Dlatego też potrzeba ludzi, do których mogę przyjść. Ludzi wykształconych, teologów, właśnie kierowników duchowych, takich mistrzów życia duchowego, do których mogę przyjść i porozmawiać o swojej wierze. O tym, jak przeżywam, w jakiego Boga ja wierzę, jak wygląda moja modlitwa, jak wygląda moje przeżywanie Eucharystii i tak dalej, przekazywanie wiary. Dlaczego dzieci się odsunęły na przykład od rodziców? Może sposób przekazywania wiary nie był właściwy? Nie wiadomo. Dobrze z kimś o tym porozmawiać. Dobrze z kimś o tym właśnie pójść do jakiegoś specjalisty, temu pokazać mu to. I to nazywamy właśnie towarzyszeniem duchowym czy kierownictwem duchowym. Forma znana od początku chrześcijaństwa, że byli tacy właśnie ojcowie pustyni, mistrzowie życia duchowego, do których można było pójść i porozmawiać. Jak to właściwie jest? Przychodzi młoda studentka i mówi, a proszę księdza, ja w Boga nie wierzę, ja nie wierzę w Boga, ja odrzuciłam Boga. A kierownik duchowy pyta, a niech mi pani opowie, jaki to jest Bóg, którego pani odrzuciła. Ona mówi, no taki Bóg, który się ciągle mści, podkłada mi kłody, ciągle mnie karze, żąda rzeczy niemożliwych ode mnie. Wtedy ten kierownik duchowy, doświadczony, święty teolog mówi, proszę panią, taki Bóg nie istnieje. To dobrze, że pani takiego Boga opuściła. Taki Bóg, takiego Boga nie ma. To była najlepsza decyzja pani życia. Gratuluję odwagi. Taki Bóg, o którym pani mówi, taki Bóg nie istnieje. To rzeczywiście dobra decyzja. Gdyby pani w takiego Boga w cudzysłowie wierzyła, zmarnuje sobie pani życie. Bo takiego tyrana, Bóg nie jest takim tyranem, o jakim pani mówi. A jaki jest Bóg? Dobrze, spotkajmy się, porozmawiamy. Jaki naprawdę jest Bóg? Gdzie często odrzucają Boga, ale to Boga, którego nie ma. Mają taki obraz Boga, który nie istnieje, ponieważ z nikim nie rozmawiali o tym. Pewna kobieta 20 lat nie była u spowiedzi. Spowiednik pyta, a czemu pani tak długo nie była u spowiedzi? A się bałam przyjść, bo pomyślałam sobie, co Pan Bóg o mnie pomyśli. Oczywiście. Pan Bóg się zdziwi na spowiedzi, o matko i córko, coś ty narobiła. Pierwsze słyszę, nie? Co to za obraz Pana Boga? Nie byłam tyle u spowiedzi, bo się bałam, co Pan Bóg o mnie pomyśli. Nie, to dobrze to omówić. Albo ktoś na przykład mówi, mam rozproszenia na modlitwie, przychodzę, nie potrafię się skupić. Co to znaczy? Co mi przeszkadza? Nie, czasami są bardzo głębokie sprawy, które się wyłaniają. Czasami potrzeba dwóch par oczu, żeby to zobaczyć. Ktoś na przykład mówi, że się nie potrafi spowiadać. No dlaczego się nie potrafi spowiadać? Co przeszkadza? Nie potrafi znaleźć swoich grzechów. Ja tam, proszę księdza, grzechów nie mam. Ja tam grzechów nie mam. Człowiek jest tam, co to ja tam? I nikogo nie zabiłem, nie podpaliłem nikomu domu. Co to znaczy? Niedobrze to z kimś porozmawiać. A ile czasu pan poświęca swojemu synowi? Nic. No bo on ma tam swoich kolegów. Nie widzi takich subtelnych rzeczy. Nie? Kto, jak się popatrzy, z kimś porozmawia, zawsze coś się odsłania. Coś ciekawego, coś, co nam pomaga czy przeszkadza w szczęściu. I to nazywamy kierownictwem duchowym. Kierownictwo duchowe może być poza spowiedzią, ale może być też połączone ze spowiedzią. Właśnie w tym dokumencie, o którym mówiłem, bardzo wyraźnie jest napisane, że spowiedź jest też dobrym miejscem, aby o takie kierownictwo duchowe poprosić. Dzięki swemu indywidualnemu charakterowi sakrament pokuty pozwala łączyć z sobą kierownictwo duchowe, które będąc czymś różnym od tego sakramentu, daje się z nim dobrze pogodzić. I właśnie w tym dokumencie Kościół zachęca, aby księża też zachęcali do tego, żeby spowiedź właśnie łączyć z taką rozmową, żeby to nie było tylko wyznanie. Grzechy wyznałem, do widzenia, uciekam, ale żeby też porozmawiać. A mam taki kłopot, chciałbym z kimś za chwilę porozmawiać. Oczywiście, że jedna rozmowa wszystkiego nie zmieni. Ale człowiek też się nie zmienia szybko. My się zmieniamy małymi krokami. Gdy będzie to jedna spowiedź, druga, trzecia, czwarta, zawsze coś ciekawego usłyszę, coś zapytam, coś sobie wyjaśnię, to te małe kroki doprowadzają nas do szczytu, na szczyt. Żaden alpinista nie wchodzi na wysoki szczyt jednym krokiem, tylko to są setki, tysiące drobnych kroków. Chrześcijaństwo to jest taka mistyka małych kroków. Żeby ta forma rzeczywiście była taka spełniona i pełna, dobrze sobie wybrać jednego spowiednika. Na przykład jednego księdza, który jest w parafii, proboszcza, czy wikarego, czy jakiegoś zakonnika, który w pobliżu gdzieś jest klasztor, czy franciszkanów, czy gdzieś jezuici. Nie? W waszym mieście, tu w Raciborzu macie dużo księży, dużo różnych kościołów. Możesz sobie wybrać gdzieś jednego księdza. Nawet jakoś mu delikatnie o tym powiedzieć, że chciałabym u księdza proboszcza, czy u księdza Robercie, księdza Andrzeju, chciałbym korzystać ze spowiedzi, że chciałbym, żeby mu był dla mnie ksiądz stałym spowiednikiem. No to często chętnie to przyjmujemy. Też spowiadam często w katedrze w Opolu. Wiele lat byłem penitencjarzem, głównym spowiednikiem katedry w Opolu. Ja się bardzo cieszę, jak ktoś przychodzi i mówi, czy chciałby być ksiądz moim stałym spowiednikiem. To jest dla mnie wyróżnienie też, że ktoś mnie wybrał, że ktoś jakoś chce, zaufał mi. Bardzo się cieszę i chętnie służę. Rozpoznaję tę osobę, gdy przyjdzie. Już ta osoba też nie musi mówić o sobie wszystkiego od Adama i Ewy, jak to było. Ja już to, coś o tej osobie wiem. I można oczywiście krok po kroku towarzyszyć tej osobie w rozwoju. Zawsze jakieś o coś zapytać, jedną rzecz rozwikłać, jakąś drobną rzecz, jeden mały krok. Zawsze się rozwijamy małymi krokami. Ktoś tu jest dobrym wychowawcą, ma intuicję wychowawczą, wie, że człowieka się nie zmieni i nie wychowa przez jakąś rewolucję. Rewolucja najczęściej szkodzi człowiekowi i niszczy. Szanujemy małe kroki. Tylko wybieram sobie jednego księdza, jeżeli to jest możliwe. Patrzę, kiedy jest w konfesjonale. Pytam go, kiedy jest w konfesjonale, jeśli to jest możliwe. Nie, i korzystam u niego ze spowiedzi, ale także z rozmowy. Przy każdym pytam o coś, o modlitwę, o moją więź z Bogiem, obraz Boga, rozumienie Kościoła, sakramentów, różnych kwestii, jakie się w Kościele pojawiają. Czasami rzeczywiście, jak rozmawiamy z ludźmi, czasami mamy takie wrażenie, że wiedza teologiczna, religijna czasami u wielu osób jest bardzo niska. Gdzieś zatrzymała się na poziomie szkoły podstawowej, katechezy, że brak jest czasami wiedzy, więc jest też taka okazja, żeby wtedy o tym porozmawiać. Wtedy ksiądz też może polecić jakąś lekturę, dobrą książkę na jakiś temat, żeby swoją wiedzę, swoją mądrość też w tej dziedzinie właśnie duchowej pogłębić. Człowiek jest szczęśliwy, kiedy dba o wszystkie trzy strefy swojego życia. I o ciało, i o psychikę, i o duch. Jeżeli jedna strefa jest zaniedbana, wszystko się zaniedbuje. Człowiek jest jednością. W zdrowym ciele zdrowy duch, mówimy. I to prawda. Jeżeli ciało jest zdrowe, to i psychika lepiej funkcjonuje, i duchowość. Jeżeli duchowość jest dobrze zadbana, to i ciało lepiej funkcjonuje, i psychika. Jesteśmy jednością. Stół, żeby stał, musi mieć przynajmniej trzy nogi. O wszystkie trzy wymiary dbamy. Dlatego ta właśnie zachęta, aby właśnie przy okazji spowiedzi też zadbać o taką formę kierownictwa duchowego. Kto nie może się spowiadać, tak jak powiedział przed chwilą ksiądz proboszcz, może też skorzystać tylko z kierownictwa duchowego, z rozmowy, spotkania, a spotkanie jest istotą tego sakramentu. Przychodzi, dochodzi do spotkania, dochodzi do tego, co jest istotne. Kierownictwo duchowe też jest piękną formą spotkania z Bogiem i z człowiekiem, a to jest istota chrześcijaństwa. Człowiek, który się nie może spowiadać, nie jest oderwany od istoty chrześcijaństwa. Może żyć w bardzo głębokim spotkaniu i z Bogiem, i z człowiekiem, chociażby nawet poprzez taką formę kierownictwa duchowego, które nie musi się zakończyć rozkrzeszeniem sakramentalnym, ale jest spotkanie. Można też powiedzieć o swoich grzechach, o swoich trudnościach i głęboko się spotkać z Bogiem i człowiekiem. Bardzo pięknie też, i chciałbym tutaj przeczytać bardzo wzruszający fragment jeszcze raz tego dokumentu, pozwolę sobie zacytować na temat właśnie kierownictwa duchowego. Niekiedy prosta i mądra rada oświeca na całe życie. Niekiedy prosta i mądra rada oświeca na całe życie. Często spotykam osoby, które mówią, a gdy byłem na studiach, byłem w szkole, wtedy ksiądz spowiednik taką mi powiedział myśl. Ta myśl rzeczywiście pozostała na całe życie. Ja też osobiście pamiętam takie proste nieraz uwagi spowiednika. Ja pochodzę z parafii świętego Mikołaja. W Kędzierzynie tam spędziłem swoje dzieciństwo i młodość. I pamiętam jako dziecko takie nieraz proste rady spowiednika. O coś go zapytałem, jak to właściwie jest z tym, czy to wolno, czy nie wolno. I ten spowiednik powiedział mi bardzo prostą myśl, która do dzisiaj ją pamiętam. Niekiedy prosta i mądra rada oświeca na całe życie lub prowadzi do podjęcia decyzji o bardzo głębokiej modlitwie i doskonałości pod przewodnictwem dobrego kierownika duchowego. Kierownik duchowy jest narzędziem w ręku Boga, by pomóc w odkryciu tego, czego Bóg chce od człowieka w obecnej chwili. Jego wiedza nie jest czysto ludzka. Jego wiedza nie jest czysto ludzka. To jest bardzo głębokie zdanie. Jego wiedza jest ludzka. Cenimy sobie kapłanów inteligentnych, którzy mają dużą wiedzę, erudycję, wiedzę z teologii, z filozofii, z psychologii, ale wiedza kierownika nie jest czysto ludzka. To było bardzo niebezpieczne. Jego wiedza także jest dotknięta mądrością Boga. Kierownik duchowy jest narzędziem w ręku Boga. Bóg przez niego mówi, Bóg się nim posługuje. Tak jak też każdy z nas zawierzony Bogu, może być narzędziem w ręku Boga. Także kierownik duchowy, który do mnie mówi, towarzyszy mi, tak jak mądry lekarz mojego ciała, mojej psychiki, taki lekarz mojego ducha. Duch też często choruje w swoich iluzjach, błędach, pomyłkach. Też potrzeba takiej duchowej terapii, duchowego lekarza, duchowego terapeuty, duchowego kierownika, który będzie mi towarzyszył. Bardzo pięknie w tym dokumencie zarysowany jest cel kierownictwa duchowego. Co jest celem? Celem jest odkryć Boga w każdej chwili życia. Bardzo głęboki cel. My wierzymy jako chrześcijanie, że w każdej chwili mojego życia Bóg jest obecny. Że nie ma chwili, której by Bóg opuścił. Czy mówi do mnie, czy jego cisza. A tu czasami ludzie mówią, a proszę księdza, już Pan Bóg do mnie nic nie mówi. Ale czego ma mówić? Jest takie przekonanie, że Bóg musi być takim gadułą, który ciągle mówi. A jak nie mówi, to coś się dzieje. Obraził się, czy co? Nie mówi. Pół godziny już nie mówi. Cisza też jest znakiem więzi. Im głębsza więź, tym więcej ciszy. Bóg mało mówi. Bóg powiedział tylko jedno słowo swojego Syna. Mamy taki obraz Boga, który jest bardzo rozgadany, ciągle mówi. Bóg kocha ciszę. Cisza jest też znakiem Jego obecności. Głęboka cisza. Cicha noc, święta noc. Bóg mówi niewiele. Ci, którzy kochają, nie mówią dużo. Zwróćcie uwagę, że im głębsze są związki małżeńskie czy przyjacielskie, tym więcej jest ciszy. Nie ukrywają potokiem słów swojej wewnętrznej pustki. Nie muszą tego ukrywać gadulstwem, zagadywaniem kogoś takim murem ze słów. Tak samo Pan Bóg często milczy i też kocha nas swoją ciszą. Bóg obdarowuje i to jest Jego cisza. On dotyka mnie swoją ciszą. Dlatego też cisza też jest znakiem obecności Boga. Cisza nie oznacza, że Bóg mnie opuścił. A nie, Bóg nic nie mówi do mnie, znaczy, że jest, że mnie opuścił. To jest moja iluzja, to jest moja projekcja, która wymaga uzdrowienia. Dlatego kierunek duchowy pozwala, pomaga odkryć obecność Boga w każdej chwili życia, nawet w trudnych chwilach życia, gdy ktoś bliskich umiera, gdy doświadczyłem jakiegoś cierpienia, coś straciłem, pracę, odszedł ktoś bliski, straciłem coś cennego. Pytam, co chcesz mi, Boże, przez to powiedzieć w tym trudnym wydarzeniu? Być może śmierć, czy nieszczęście, strata nie jest jego dziełem, nie jest jego pomysłem, ale coś do mnie mówi wtedy. Chcę to jakoś pozytywnie przepracować, tak jak w doświadczeniu Hioba, czegoś człowieka nauczyć, coś mu pokazać. Każda chwila ma sens. W doświadczeniu wielu kierowników duchowych, podobnie jak psychologów, głównym założeniem jest to, że każda chwila życia może się przyczynić do mojego rozwoju, ponieważ każda chwila ma sens. Sens nie opuścił żadnej chwili mojego życia. Nawet w tych najtrudniejszych chwilach, nawet te najtrudniejsze chwile być może paradoksalnie najbardziej nas oczyszczają, uzdrawiają, jak złoto w ogniu. Człowiek się bardzo rozwija, gdy dobrze przeżyje chwile trudne, kiedy takie hiobowe, kiedy coś traci ważnego, kogoś bliskiego, chwili cierpienia, chwili, kiedy się wydaje, że coś nie ma sensu. Bóg nie opuszcza chwil, które nie mają sensu. W życiu człowieka jest wiele rzeczy bez sensu, ale Bóg nie opuszcza takich chwili. Ten, który jest źródłem sensu, nie opuszcza chwili bezsensownych. Mówi, popatrz, ja jestem źródłem sensu. Może w takich właśnie chwilach widzimy, że Bóg jest, Ty jesteś moim sensem. Może wtedy, kiedy jest ciemno, najbardziej widać pragnienie człowieka, żeby było światło, prawdziwe światło, nie jakaś tylko iluzja. Ty jesteś moim światłem, Ty jesteś moją radością. Dlatego w tym pomaga kierunek duchowy, żeby człowiek umiał odkryć Boga w każdej chwili swojego życia. On jest wierny, On jest w każdej chwili obecny, szczególnie w tych chwilach próby, w chwilach trudnych. Taki ktoś jest potrzebny, żeby nie zwątpić i usłyszeć naprawdę to, co Bóg mówi w tym momencie swojego życia. Jak niezwykle wypełniony jest świat obecnością Boga, Jego znakami, Jego słowami. Czasami tego nie widzimy, tak jak dzisiaj wspomnianym przeze mnie fragmencie z księgi Jeremiasza, że oto człowiek, który nie widzi szczęścia, gdy przychodzi. No co za dramat, że przyszło do mnie szczęścia, ja go nie zauważyłem. Po prostu niepojęty. Właśnie przed tym chroni kierownik duchowy, żeby nauczyć człowieka zobaczyć szczęście, gdy przychodzi. Jak pełne niebiosa i ziemia, pełne są Jego chwały. Ile jest znaków Jego obecności, ile słów, ile gestów. Myślę, że gdy będziemy w niebie i zobaczymy z perspektywy nieba życie, to się za głowę chwycimy, jak często On nas dotykał, przychodził, mówił, a myśmy tego nie widzieli. Jak Samarytanka, która mogła nie zauważyć, że to Chrystus do niej przyszedł przy studni. Tylko jakiś tam mężczyzna ją zagadał, chciał kubek wody i do widzenia. A to Chrystus przyszedł, szczęście przyszło. Rozpoznała. Tak jak rozpoznał Nikodem, rozpoznali trzej królowie, pasterze. Kierownik duchowy tego uczy. Odkryć Boga w każdej chwili życia. I w tej chwili jest Bóg obecny, gdy wyjdziecie z kościoła, do swoich domów pójdziecie, zaśniecie, nawet w snach może być obecny. Nikt nas nie opuszcza. I to jest nasze szczęście. To są ludzie szczęśliwi, że nasze życie ukryte jest w Bogu. Że nie Bóg jest częścią mojego życia, ja go teraz muszę szukać, gdzie ten Bóg jest, raz na jakiś czas mówi, ale ja jestem, moje życie jest częścią Jego życia. Nasze życie ukryte jest w Bogu. On mnie otacza. On jest większy niż nasze życie. Ja jestem ukryty, zanurzony w Bogu. To On mnie szuka. Nie? Ja w Nim żyję. W Nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. Gdy ktoś to odkryje, jest człowiekiem szczęśliwym. Głęboko szczęśliwym i spełnionym. I temu właśnie służy kierownictwo duchowe. Także w połączeniu z sakramentem pokuty i pojednania. Mówi Kościół, że to jest szczególnie dobre miejsce, aby o to poprosić. Jeżeli ktoś chce, może spróbować. Zawsze się można wycofać. To nie jest małżeństwo nierozerwalne. Można zobaczyć, poprosić, jak to jest, sprawdzić. Przeważnie osoby, które taką decyzję podjęły, nie żałują. Mamy takie doświadczenie jako spowiednicy w Katedrze Opolskiej, nieraz się spotykamy razem, że bardzo pozytywny oddźwięk właśnie księży, którzy mówią rzeczywiście, że takie kierownictwo duchowe, takie towarzyszenie komuś, jednej osobie przez kilka lat, nieraz długie lata, przynosi niezwykle cenne owoce i dla spowiednika, i dla tego, który przyszedł. Spowiednik się czuje dowartościowany, czuje się potrzebny, sam się rozwija, musi odpowiedzieć na ważne pytania. być czujny, modlący się, zachęca go to też do własnego rozwoju, ale też osoby, która przychodzi, która o takie kierownictwo duchowe prosi. Życzę wam takiego doświadczenia. To wszystko się opiera na bardzo prostej zasadzie, że człowiek rozwija się tylko w dialogu, tylko w spotkaniu z drugim człowiekiem i Bogiem. Spotkanie przed wszystkim, przed katarzis, przed oczyszczeniem, przed uzdrowieniem, przed wiedzą. Najpierw trzeba się spotkać. Dlatego też kierownictwo duchowe jest też spotkaniem po to, żeby się także rozwijać w tej kwestii duchowej, żeby zadbać o te trzy wymiary swojego życia, o ciało, o psychikę i o swojego ducha. Więc to pytanie, spowiedź, wyznanie czy rozmowa? I to, i to. Wyznanie i rozmowa. Najpiękniejsze wyznania to są wtedy, kiedy rozmawiam z kimś, kiedy się spotykam. Wyznania służą spotkaniu. Wyznaję ci to po to, aby pogłębić nasze spotkanie. I spotykam się po to, aby wyznać i rzeczy radosne, i trudne. Życzę wam z całego serca, aby wasze właśnie spotkania były takim też pięknym spotkaniem, rozmową, formą towarzyszenia duchowego, żebyście mieli takich dobrych spowiedników, którzy dla was będą i spowiednikami, ale też takimi mistrzami życia duchowego, przewodnikami życia duchowego, kierownikami duchowymi. Na ten czas, na to doświadczenie takiej głębokiej spowiedzi, niech wam Pan Bóg z całego serca błogosławi. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Ksiądz proboszcz, jeszcze usiądźcie sobie. Tu ksiądz proboszcz jeszcze wspomniał, że jeżeli ktoś miałby jakieś pytanie, jakąś kwestię, to jeśli ktoś chce o coś zapytać, to chętnie, jeśli będę potrafił, na to pytanie odpowiem. Ksiądz proboszcz ma mikrofon.
Mam mikrofon, mogę podejść w dowolne miejsce. Mam też kartkę, gdyby ktoś nie chciał mówić, a zapisać. I będzie taka chwila teraz do namysłu ewentualnie. Natomiast ja miałbym jeszcze prośbę o taki krótki komentarz, bo w tym spotkaniu w sakramencie pokuty jest też to spotkanie z człowiekiem, który może być zmęczony, niewyspany, zdenerwowany z jakiegoś powodu. I bywa, że to jest powodem też urazu do sakramentu pokuty. Znam sytuację, kiedy spowiednik bardzo słusznie zresztą pytał o coś, bo czasami trzeba, ale było to odebrane jako jakąś taką głęboką ingerencję, ciekawość, pyta z ciekawości, jakby brakowało zrozumienia, że musi zapytać. Znam przypadek, kiedy ktoś z wielkim takim bólem wyznawał grzech, który dla niego był niełatwy i wymagało to niego ogromnej odwagi, a przez kraty konfesjonału było widać, że ksiądz po prostu, nie wiem, ze zmęczenia, z braku tlenu, no ziewnęło mu się najnormalniej w świecie i ten trud wyznania spotkał się właśnie z takim, zaowocowało to zranieniem. Równie dobrze może ktoś być zdenerwowany. Bywa, że ktoś o tym powie po jakimś czasie, a nie spowiadam się, bo właśnie ksiądz mnie tam uraził, obraził, różne rzeczy, słusznie czy się odezwał, czy niesłusznie. Co takiemu człowiekowi można by powiedzieć, nie tylko jako spowiednik, bo być może on nie przyjdzie tak szybko do spowiedzi, ale może ktoś z nas po prostu spotka takiego człowieka, takie właśnie jego wyznanie.
No prawda, że jak powiedziałem, ta atmosfera spotkania jest jakby decyzją obu stron i spowiednik tego musi chcieć i penitent tego musi chcieć i obie strony są dotknięte też swoją ułomnością, tak jak w naszym normalnym życiu. Czasami się coś nie udaje, popełniamy błędy, można kogoś skrzywdzić. Nie ma idealnych więzi. Więź Pana Boga do nas jest idealna, ale więź ludzka nie jest idealna. Dotknięta grzesznością, słabością, ułomnością, tak jak powiedział ksiądz proboszcz, że czasami jakiś spowiednik może nie tylko nawet ziewnąć, ale i zasnąć. Znam takiego spowiednika, który zasnął i w czasie spowiedzi, no zdarza się nieraz przed świętami. Też to wymaga wyrozumiałości obu stron, nie? Że ten spowiednik też jest człowiekiem, że też może być zmęczony, że to nie jest przeciwko mnie, że już tutaj spowiada trzecią godzinę, że już nie odróżnia konfesjonału oddało od siebie, wszystko mu się już miesza, grzechy własne z grzechami innymi, ale także spowiednik powinien być wyrozumiały, że ktoś nie chce spotkania z jakiegoś powodu, niekoniecznie przeciwko sobie, bo może być zmęczony, bo jeszcze nie jest na to czas, jeszcze nie zdobył się na taką odwagę. Żeby doszło do spotkania, potrzeba też klimatu wyrozumiałości, pokory, że to jest też człowiek, który ma swoje słabości. Czasami zdarzają się rzeczywiście w konfesjonale poważne zranienia ludzi, krzywdy, jakieś rzeczywiście bardzo nieodpowiedzialne słowa. Dużo jest osób, które przestają się spowiadać z tego powodu, że ktoś ich zranił. Są bardzo poważne nieraz rzeczy. Dlatego dobrze też to omówić z kimś o tym rozmawiać, powiedzieć, co się stało. Spotkanie, brak spotkania można uleczyć tylko spotkaniem. Nie można uleczyć krzywdy bez spotkania. To trzeba pójść do kogoś powiedzieć. Wtedy, gdy byłem dzieckiem, ksiądz proboszcz czy wikary powiedział mi takie zdanie, bardzo mnie to przestraszyło, uraziło, przestałem się spowiadać. Uleczenie jest zawsze spotkanie, jeżeli rzeczywiście krzywda była poważna. A jeżeli są takie właśnie, że ktoś ziewnie, czy coś zapomni, to trzeba sobie po prostu wybaczyć. Ksiądz też człowiek, nie? Pani ten też człowiek, nie? To jest właśnie też jeden z warunków dobrego spotkania, że jesteśmy wobec siebie wyrozumiali, że to jest tylko człowiek, który ma prawo do swoich błędów, do swoich słabości. Miał dzisiaj słabszy dzień. To nie było przeciwko mnie. To nie znaczy, że mi odrzucił. Natomiast przy jakiejś poważnej krzywdzie, urazie, traumie gdzieś, szczególnie z wczesnych lat, dobrze z kimś innym o tym porozmawiać, opowiedzieć. Z doświadczenia wiemy, że to bardzo leczy. Takie urazy można tylko uleczyć w spotkaniu z drugim człowiekiem. Proszę bardzo, ktoś chciał jeszcze coś powiedzieć, skomentować, zapytać, to jest to dobry moment. Oczywiście te pytania można też postawić innym osobom, nie? Czy może w cztery oczy, zawsze takie stawianie publiczne pytań jest krępujące. Ale zawsze, jeżeli komuś się zrodziło jeszcze jakieś coś niejasnego, można podejść później do księdza proboszcza, czy księży wikarych, czy do zakrystii jeszcze i o coś zapytać, że to jest, można zachować też w swoim sercu jakieś inspirujące kwestie, które być może te dni, te cztery dni w związku z sakramentem pokuty i pojednania wniosły.
Bardzo serdecznie dziękuję zatem księdzu Krzysztofowi i wam wszystkim obecnym. Życzę dobrego, spokojnego wieczoru i już teraz zapraszam na ten ciąg dalszy. Ogłosimy go, jak będzie tak daleko. Będzie to 24 marzec. Może jeszcze jakieś jedno spotkanie też uda się do niego dodać. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.